Rząd przeznaczy 220 milionów złotych na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. Jak poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki, na poprawę infrastruktury trafi 120 milionów złotych. W ramach programu zostanie uruchomiona bezpłatna całodobowa infolinia oraz projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych. Ma zwiększyć się również dostępność świadczeń. Z początkiem roku NFZ całkowicie zniósł limit z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży.
To wszystko oznacza inwestycje w wysokości powyżej 220 milionów złotych i w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najlepiej, jak najbardziej dostępna.
Premier zapewnił, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrię dziecięcą. W ubiegłym roku nakłady na tę formę opieki wzrosły z około 250 milionów złotych do powyżej 400 milionów złotych. Zwiększono też łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562.
W kwietniu 2020 roku rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i opieki psychoterapeutycznej. W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. To niemal jeden ośrodek na powiat.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił również rolę trzeciego sektora w psychiatrii dziecięcej. Dziękował organizacjom pozarządowym, fundacjom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży. Najwcześniej w lutym Sejm może zająć się projektem tzw. ustawy mandatowej. Obecnie przepisy zaproponowane przez klub PiS są konsultowane. Projekt zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz jedynie możliwości zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Obecnie w razie odmowy organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. A wnioskodawcy argumentują zmiany między innymi tym, że w większości takich spraw kończy się w prawomocnym wyrokiem skazującym. Dziś marszałek Elżbieta Witek była pytana na konferencji prasowej, kiedy posłowie zajmą się tymi przepisami.
Na pewno nie na tym posiedzeniu Sejmu, najprawdopodobniej na tym lutowym 24-25 lutego. Tym projektem się zajmiemy, bo do niego wpłynęła też autopoprawka.
Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że proponowana zmiana nie ogranicza w żadnym razie prawa obywatela do sądu, lecz wręcz to prawo rozszerza. Projekt krytykuje między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich. Rozwiązaniom sprzeciwiają się także Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL oraz współtworzące rząd Porozumienie. Z kolei europoseł Robert Biedroń chce, by Parlament Europejski przeprowadził natychmiastową debatę w sprawie naruszeń praw i wolności w Polsce w kontekście m.in. ustawy mandatowej. 13 milionów ton śmieci może z zagranicy trafić do Polski. Odpady mają być składowane w zalewie po kopalni Księginki w Lubaniu w województwie dolnośląskim. Takie plany ma spółka Eurovia Basalty S.A., do której należy teren. Firma wystąpiła do starostwa powiatowego w Lubaniu z wnioskiem o zamianę decyzji ustanawiającej kierunek rekultywacji obszaru po byłej kopalni z wodno-leśnego na leśny. Według planu spółki teren kopalni miałby być zasypany i zasadzony na nim las. Problemem jest fakt, że do zasypania terenu miałyby posłużyć 13 milionów ton materiałów sprowadzonych z zagranicy, między innymi odpady z wydobywania kopalni, popioły i pyły. Przeciwko temu protestują przede wszystkim mieszkańcy, o czym mówi kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu Agnieszka Wierzbicka.
Dlatego, że to miejsce jest zbyt wartościowe przyrodniczo, żeby je zasypać. Poza tym mieszkańcy się nie zgadzają ani na to, żeby jeździło, jak obliczono, 500 000 kursów ciężarówek, na to, żeby właśnie to zostało zniszczone. Nie zgadza się na pył, szczególnie mieszkańcy dzielnicy Księginki, przedtem z terenu kopalni dostawali pył bazaltoidowy, a teraz będą dostawać pyły, popioły i co tam jeszcze będzie fruwało w powietrzu. Absolutnie się na to nie zgadzają. Mieszkańcy chcą mieć piękne, spokojne miejsce, które czasem może się stać wspaniałym miejscem turystycznym, kiedy już teren wróci pod władanie miasta.
Mieszkańcy obawiają się także zdegradowania terenów atrakcyjnych turystycznie, zniszczenia bogatej bioróżnorodności i negatywnego wpływu na wody podziemne. Dlatego licznie podpisali list protestacyjny do starosty lubańskiego, aby ten nie zgodził się na plany spółki. Na razie negatywnie wniosek zaopiniował Urząd Miejski. Już za niespełna 4 godziny w Waszyngtonie rozpocznie się ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oficjalnie fotel wiceprezydent obejmie Kamala Harris. Ceremonia odbędzie się przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W mowie inauguracyjnej Biden ma skupić się na swoim programie walki z epidemią i wzywać do narodowej jedności. Amerykanista i politolog dr Artur Wróblewski spodziewa się spokojnego przebiegu ceremonii ze względu na stacjonowanie kilkudziesięciu formacji obronnych wokół Kapitolu. Jednak takie odcięcie części Waszyngtonu przez ekipę Bidena może być symbolicznym odcięciem od pewnej grupy społeczeństwa, zwrócił uwagę dr Wróblewski.
Pytanie jest, czy to odcięcie tej części Waszyngtonu, gdzie jest wzgórze kapitolińskie, Kapitol, Senat, Sąd Najwyższy, czy nie będzie jakimś takim symbolem odcięcia się od tak naprawdę społeczeństwa amerykańskiego, ekipy, administracji Joe Bidena, czy przypadkiem nie odkleją się od rzeczywistości. Dlatego, że pamiętajmy, i to należy zawsze powtarzać, że prezydent Donald Trump nie był przyczyną napięć w Stanach Zjednoczonych, niepokojów, które widzieliśmy. On jedynie w pewnym sensie jest syndromem właśnie pewnych złych rzeczy, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych i po prostu zagospodarował, można powiedzieć, to niezadowolenie społeczne i starał się rzecznikiem ludzi wykluczonych.
Po złożeniu przysięgi Biden i Harris obserwować będą paradę wojskową. Później między innymi na cmentarzu złożą wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Stąd skierują się do Białego Domu opuszczonego już przez Donalda Trumpa, który zdecydował, że nie weźmie udziału w ceremonii zaprzysiężenia. Na uroczystościach będzie natomiast jego zastępca Mike Pence. I na koniec jeszcze ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one marznących opadów powodujących gołoleć na wschodzie i roztopów na zachodzie kraju. Instytut podał, że od zachodu w kierunku centralnej i wschodniej Polski postępuje ocieplenie. Na wschodzie kraju mogą wystąpić słabe opady marznącego deszczu i mrzawki powodujących gołoleć. Stąd ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Z kolei na zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia o roztopach, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.
W związku z tym, że od zachodu wpływa do Polski bardzo ciepłe powietrze, które już teraz o poranku na południowym zachodzie kraju mierzymy wartości około 7 stopni na plusie, to będzie powodowało, że pokrywa śnieżna, która zalega w Polsce, będzie powoli się topić. Zagrożenie jest roztopami, więc synoptycy z IMGW wydali takie ostrzeżenie. Na razie dotyczy ono województw Polski zachodniej i północnej, takich jak pomorskie, kujawsko-pomorskie, częściowo zachodnio-pomorskie, północna część Wielkopolski oraz lubuskie.
Mimo że w kraju postępuje już ocieplenie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odnotowało wczoraj śmierć 3 osób z wychłodzenia. Łącznie od 1 listopada ubiegłego roku Komenda Główna Policji odnotowała 24 zgony z tego powodu. To były wiadomości w Radiu Maryja.